Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu, pod Atlantami, Beata Kościelna. Pani Beato, organizujecie konkurs dla czytelników książki mówionej. Co to jest za konkurs?
Jest to ogólnopolski konkurs na recenzję książki mówionej. Jest realizowany w ramach projektu pod hasłem Zasłuchaj się w książce, nie tylko polskiej, a dofinansowany jest przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Konkurs ten przeznaczony jest dla osób niewidomych i słabowidzących. Będzie odbywał się w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria do lat 15, druga kategoria od 16 do 25 lat i trzecia kategoria od 26 lat i powyżej.
Jest to konkurs dla osób niewidomych i słabowidzących, które słuchają, czytają książkę mówioną. O jakie książki tutaj chodzi?
Recenzja powinna dotyczyć utworu z literatury polskiej lub obcej, czyli ogólnie mówiąc światowej, ze wskazaniem na literaturę piękną.
Jaki książek to dotyczy? Mi chodzi o formę tą wydawniczą.
Recenzja dotyczy książki mówionej, które nagrywane są na kasetach lub na płycie CD.
Czy również książki brajlowskie będą brane pod uwagę?
No nie, bo to dotyczy recenzji książki mówionej, czyli stricte książka mówiona.
W waszej bibliotece jakie są książki mówione?
Na nośnikach, na kasecie i na płycie CD. Przekrój jest od literatury pięknej poprzez lektury szkolne, bajki i literaturę popularno-naukową, czyli właściwie każdy znajdzie coś dla siebie. Są nagrania w wersji pełnej, skróconej bądź też w formie słuchowisk.
Od jak dawna biblioteka w Wałbrzychu organizuje ten konkurs?
W zeszłym roku udało nam się pierwszy raz zorganizować taki konkurs. Dotyczył też recenzji książki mówionej, ale obejmował literaturę polską. W tym roku rozszerzyliśmy o literaturę światową, także obejmuje całą literaturę.
Konkurs jest ogólnopolski.
Także zapraszam wszystkich czytelników niewidomych i słabowidzących do udziału w nim.
Jak długo Państwo prowadzicie dział dla niewidomych i słabowidzących w Wałbrzychu?
W Wałbrzychu działamy już od 27 lat, przy czym najpierw była to filia, a od 2003 roku jest to oddział zbiorów dla niewidomych właśnie przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bibliotece pod Atlantami w Wałbrzychu, tak to brzmi.
Dużo macie książek?
W przypadku kaset jest około 2000 tytułów, w przypadku płyt 700 tytułów.
A skąd taki pomysł, żeby zorganizować taki konkurs na recenzję książki mówionej?
No, obserwujemy bacznie tę grupę czytelników i w związku z tym, że dla ministerstwa jest to też priorytetowa sprawa, osoby niewidome i słabowidzące, więc pewnego razu nastąpiła taka burza mózgów i zespół składający się z bibliotekarzy no, stworzył właśnie projekt w takim wymiarze, jakim jest, nie? Czyli dla osoby niewidomej i dla osoby słabowidzącej.
W ubiegłym roku było duże zainteresowanie tym konkursem?
W sumie nadesłało prac 26 osób. Myśleliśmy, że to zbyt mało, ale okazuje się, że fachowcy stwierdzili, że to wcale nie jest mało, że naprawdę dopisali czytelnicy. W tym roku chcielibyśmy, no, żeby jednak przekroczyć tę granicę 26 uczestników. No i robimy co w naszej mocy, czyli rozpropagowujemy go w całej Polsce.
Do 15 września można wysyłać recenzję książki mówionej do Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu. W jakiej formie te recenzje mają być zrobione?
Recenzje mogą być w formie nagrania, czyli mogą być na płycie, na taśmie magnetofonowej, bądź w pliku MP3 i pisemnej, czyli w brajlu, tradycyjnym drukiem, bądź pismem odręcznym. Przy czym jeśli chodzi o brajla, to bardzo prosimy nie stosować skrótów, żeby była pełna wersja. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskim konkursie na recenzję książki mówionej. Pracę należy przesłać do 15 września na adres Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka pod Atlantami, Rynek 9, 58300 Wałbrzych. Chciałabym jeszcze tutaj zaakcentować, że 15 października będzie gala wręczenia nagród i przy okazji tego spotkania będzie również właśnie spotkanie z autorem, pisarzem książek i lektorem, który czyta właśnie książki mówione, także taka dodatkowa atrakcja.
Beata Kościelna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wałbrzychu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ciągle tylko myślimy o jutrze. a tu dziś nam przecieka przez palce. Ech, mój miły, czemu tak smutno? Chodź, mój miły, zatańczymy walca.
Śpiewa Ewa Błoch.
Wielkie niebo wściekle niebieskie, nocą księżyc tłusty i złoty, a tu takie niespokojne serca i tęsknota, i ciągle tęsknota. Dużo zależy od punktu siedzenia na wozie, pod wozem, za biurkiem, lecz niezależnie od stanu kieszeni życie nam ciurka i ciurka. Dużo zależy od punktu siedzenia na wozie, pod wozem, za biurkiem, lecz niezależnie od stanu kieszeni życie nam ciurka i ciurka. Wciąż czekamy, by los się odmienił, wiele spraw zostawiamy na potem. Ech, a potem przyjdą na pewno nowe sprawy i nowe tęsknoty. A tu ręce takie są puste, a tu ciągle wszystko przed nami, a tu takie niespokojne usta, lecz czekamy, wciąż na coś czekamy. Dużo zależy od punktu siedzenia na wozie, pod wozem, za biurkiem, lecz pamiętajmy, że człowiek się zmienia, bo życie nam ciurka i ciurka. Dużo zależy od punktu siedzenia na wozie, pod wozem, za biurkiem, lecz pamiętajmy, że czasu jest mało, bo życie nam ciurka i ciurka.
Książka do posłuchania.
Dzień dobry, panie Jerzy.
Witam, panie Pawle.
Będziemy rozmawiać o naszym dzieciństwie, jeżeli pan pozwoli, bo mieliśmy mniej więcej wspólne, to znaczy w wspólnych czasach byliśmy dziećmi. My jesteśmy z pokolenia, dla których hipisi już należeli lekko do historii. Moi starsi koledzy hipisowali, ale chciałem zapytać, czy pan o tą legendę się w ogóle z nią jakoś zetknął? Miał pan do niej jakiś stosunek?
Podobnie marzył jak pan... u pana. To znaczy, pamiętam takie osoby, które charakterystycznie się ubierały, które deklarowały przynależność do tej grupy. Hipisi to lata 60., koniec lat 60.
Początek
dzieci
70.
Tak. No, my jesteśmy z lat 60., ale nasze dzieciństwo jednak w latach 70. zdecydowanie przypadło.
Ja mówię o takim starszym pokoleniu. Mam wielu moich starszych kolegów, prawie że przyjaciół, którzy studiowali, czy zaczynali studia, byli w ostatnich klasach.
A dzisiaj już na emeryturach.
No prawie, 68 roku to pokolenie. Oni bardziej byli hipisami. My byliśmy, czy moi koledzy, którzy byli, próbowali być hipisami, miałem takie wrażenie, że są post-hipisami. Bardziej powiedziałbym, że naszym, moim czasem to był ruch punkowy. Zupełnie inny, z innymi pomysłami na życie niż hipisi. Niemniej pamiętam kilku kolegów, którzy robili wszystko, żeby być hipisami, i wartości, które hipisi głosili, czyli pokój, miłość, życie bez państwa, pełna wolność. W sumie nie głupie hasła, i gdyby dało się je spełnić i zrealizować, to życie nie wyglądałoby najgorzej. Ten idealistyczny, utopijny pomysł wolnego życia, gdzie bez własności, gdzie każdy pracuje, jeśli ma ochotę, wymiany towarowej, a nie pieniężnej, próbowano zrealizować w różnych czasach w kulturze europejskiej co najmniej, i to się na dłuższą metę nie udawało. Książka Młot Edenu, którą czyta Leszek Teleszyński, którego i pan, i ja lubimy słuchać, jest dostępna w naszej bibliotece na 13 kasetach, czyli jest to książka stara, nagrana w takim formacie, do którego mam sentyment. Ja lubię te kasety, lubię, kiedy się nawet zrywają i zacinają, wkładać je do magnetofonu, przekładać. Jakoś mam sentyment pierwszej książki, tak słucham,
panie
i
Pawle,
lubię.
Czy pan się starzeje?
Tak, oczywiście, że się starzeje. Jestem tego pełni świadomy. Do mojego świata kasetowy magnetofon mojej młodości należał i był nawet kiedyś marzeniem posiadania magnetofonu kasetowego.
Grundigu, tak?
Tak, Grundig albo MK.
120. 25,
tak
Thompson.
Tak, Thompson, właśnie.
Ale młodość.
Młode Denu opowiada właśnie o ludziach, którzy należeli do pod końcu lat 60. i na początku 70., wszystko dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, do ruchu hipisowskiego. I kiedy ruch hipisowski zaczął się wykoślawiać, było więcej narkotyków i więcej propagandy, popkultura zagarnęła mit hipisowski, oni się wycofali. Wycofali się tak bardzo starannie, że świat o nich zapomniał. Udało mi się znaleźć w górach Kalifornii dolinę, która miała bardzo dobre warunki do tego, żeby produkować wino, i oni tam to wino produkowali. Nie mieli ani prądu, ani bieżącej wody, nie płacili podatków, nie posyłali dzieci do szkoły, nie było drogi dojazdowej, w związku z tym
nie było rachunków.
Nie było żadnych rachunków. Oni mieli tylko przyjaciela, byłego hipisa, który to wino od nich odbierał, sprzedawał i za pieniądze, które w ten sposób zarabiali, kupowali rzeczy potrzebne czy niezbędne do życia, typu narzędzia do uprawy, do budowy domów, w których mieszkali, czy ubrania, które kupowali. I to było wyłożone w takim jednym z domów, który nazywali sklepie. Jeżeli ktoś potrzebował siekierę, to szedł, brał siekierę i jej używał. I ta idylla trwała dosyć długo, kilkanaście lat, i miałaby pełne szanse, żeby potrwać dalej, gdyby nie to, że dzieci po okresie, kiedy były przez nich samych uczonych, bo oczywiście uważali, że szkoła jest okropna i uczy strasznych rzeczy, jednak zdecydowali się, aby dzieci na poziomie gimnazjalnym do tych szkół posłać. I tu zaczęły się problemy, ponieważ pierwsze do tych szkół poszły dziewczynki, i nagle okazało się, że ich koleżanki chodzą zupełnie inaczej, że jest coś takiego jak telewizja, że jest coś takiego jak radio, że jest muzyka zupełnie inna niż ta, którą grali przy ognisku na gitarach ich rodzice albo znajomi rodziców. I dzieci pierwsze zaczęły się buntować. Buntować się w prosty sposób, to znaczy w tych miasteczkach zaczęły kraść. No bo rodzice odmówili kupowania im magnetofonów, CD, MP3, rzeczy modnych, filmów modnych.
A wie pan, że dzisiaj w wielu domach tak samo jest, chociaż nie są to domy hipisowskie.
Mówi pan o tym, że dzieciom nie wolno oglądać telewizji, radia i chodzić w rzeczach takie, jakie są modne aktualnie?
Na przykład.
I bardzo dobrze, że tak ludzie robią i powinni słuchać młodego, no bo to się mści. To znaczy, jeżeli dzieciom zabroni się uczestniczenia w kulturze ich rówieśników, to musi skończyć się tragicznie. Ma pan rację. Jeden z moich przyjaciół wymyślił sobie, że stworzy w domu właśnie taką żelazną kurtynę i odciął dzieci od komputerów, telewizora. Radio chyba było, ale tylko nastawione na program drugi Polskiego Radia. Nie pozwala im się modnie ubierać, modnie strzyc, wyrzucał całą prasę kolorową. No i skończyło się to dla niego i dla jego dzieci tragicznie. Nie będę opowiadać jak. W każdym razie w tej książce dzieje się coś podobnego. Dziewczynki zaczynają kraść, zostają przyłapane i w ten sposób wspólnota pojawia się w kartotekach policyjnych. Ale nie to jest tragedią. Największą tragedią jest to, że władze stanu Kalifornia postanawiają tą dolinę i kilka okolicznych zalać, stworzyć tam elektrownię atomową. I owa wspólnota, która ma wrażenie, że jest im zabrana część najważniejszej ich życia, postanawia o to walczyć. I kilkoro z nich, którzy podejmuje decyzję o walce, można sobie wyobrazić jak hipisi, którzy głoszą miłość, brak agresji, będą z kimkolwiek walczyć. Ale kilkoro z nich, Follett bardzo dobrze portretuje ich życie, pokazuje z jakich rodzin oni przyszli i skąd pochodzili i dlaczego mieli w sobie pokłady agresji, które w tym momencie zostały uruchomione, postanawia stworzyć sztuczne trzęsienia ziemi i tym szantażować gubernatora stanu Kalifornia, aby zaprzestał budowy tej elektrowni. Czy im się powiedzie, do czego to doprowadzi, nie będę państwu opowiadał. Książka jest niby sensacyjna, ale tak naprawdę jest o tym, co dzieje się, kiedy grupie osób zabiera się ich marzenia, kiedy najpierw im się pozwala te marzenia realizować, a później się brutalnie im zabiera, nie próbując z nimi o tym rozmawiać. Myślę, że każdy z nas w większym czy mniejszym zakresie ma jakieś marzenia, czy próbował je stworzyć, i jest pytanie, gdzie jest granica kompromisu, gdzie możemy przestać, czy powinniśmy z tych marzeń zrezygnować, chociażby z jakiejś ich części, w imię właśnie czego? Czy jest coś, z czego można rezygnować w imię własnych marzeń? Takie pytanie stawia Ken Follett w swojej książce.
13 kaset, czyta Leszek Teleszyński.
A tytuł Młot Edenu.
Polecał Paweł Kamza. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8 324 324.